Słuchacie audycji radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach przy mikrofonie Magda Malinowska. Wracamy do naszego spaceru po olsztyńskim Zatorzu. Jestem bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach Florian Matern poznał Martę Rarkowską, córkę Jakuba Rarkowskiego, burmistrza Olsztyna w latach 1836-65. Mam wrażenie, że ślub z Martą zmienił jego życie na wielu płaszczyznach, a na pewno wpłynął na sposób zarabiania pieniędzy i prowadzenia biznesu. Po szeroko zakrojonej działalności Floriana Materna do dziś zachowały się budynki dawnych prywatnych koszar wojskowych stojące na Zatorzu przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej pod adresami 5, 7, 9 i 9A. Ale zacznijmy od początku. Florian Matern swoją karierę w Olsztynie rozpoczął w 1868 roku jako właściciel gospody. O kierunkach jego dalszej działalności zdecydował ślub z Martą Rarkowską, a następnie wybór przez władze lokalizacji pod budowę dworca kolejowego w Olsztynie. Dlaczego? Ponieważ grunty, na których wkrótce powstał dworzec, stały się współwłasnością Floriana za sprawą jego małżeństwa z Martą. Brano pod uwagę trzy lokalizacje przyszłego dworca. Pierwszą w pobliżu Jeziora Długiego, drugą w miejscu przecięcia linii kolejowej z szosą dobromiejską, dzisiejsza ulica 1 Maja i trzecią na peryferiach Olsztyna, oddalonych od ówczesnego miasta o około 2 km, gdzie przebiegał trakt barczewski i to właśnie tę lokalizację ostatecznie wybrano. Grunty te należały do emerytowanego burmistrza Olsztyna Jakuba Rarkowskiego. W lutym 1870 roku Rarkowski sprzedał tę ziemię swojej córce Marcie i zięciowi Florianowi Matern. Jeszcze w sierpniu tego roku Florian Matern nabył sąsiedni grunt należący wcześniej do małżeństwa Warpakowskich. Z tych właśnie działek rolnych w listopadzie 1870 powiat olsztyński zakupił od Maternów pod kolej teren o łącznej powierzchni około 2,2 hektara. Nikt nie przypuszczał jeszcze wtedy, że stacja wkrótce przemieni się w węzeł kolejowy. Powiat zakupił od Floriana Materna jedynie pas terenu pod stacją, stosunkowo wąski, co potwierdza, że początkowo nie planowano jej rozbudowy. Na pozostałej północnej części działki, jeszcze przed otwarciem kolei, przedsiębiorca uruchomił w 1871 roku cegielnię z piecem kręgowym Hoffmana, pierwszym takim w Olsztynie. Piec ten umożliwiał całodobowy wypał cegieł bez konieczności wygaszania ognia. Wcześniej po drugiej stronie traktu na Barczewo Matern prowadził cegielnię polową starego typu, gdzie cegły formowano ręcznie i wypalano w piecu opalanym drewnem lub torfem. Sprzedawał cegły i dachówki, m.in. do okolicznych miejscowości takich jak Pasem i Szczytno. W sąsiedztwie cegielni uruchomił kolejny interes – fabryczkę beczek. Na jej drukach firmowych widniało motto: oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Dziś można zapytać, czy rzeczywiście bogactwo jest wyłącznie wynikiem pracy i zaangażowania, czy nie mają znaczenia także szczęście, uwarunkowania rynkowe i inne sprzyjające okoliczności. Z pewnością jednak trzeba umieć je wykorzystać i mieć przedsiębiorczy zmysł, a tego Florianowi Maternowi nie brakowało. Fabrykę beczek rozebrano później w związku z budową kolejnej parowozowni. W 1898 roku właścicielką cegielni była już wdowa, Marta Matern, co oznacza, że Florian wówczas nie żył. Kolejnymi właścicielami cegielni byli bracia Wagnerowie. Zakład zajmował rozległy teren od okolic dzisiejszego przejścia podziemnego na dworzec po obszary naprzeciwko stacji benzynowej. Do produkcji wykorzystywano maszynę parową, a budynki i teren oświetlano energią elektryczną. Wytwarzano tu około 10 milionów cegieł rocznie. Prowadzono również sprzedaż materiałów opałowych i budowlanych, a zakład posiadał własną bocznicę kolejową. Po II wojnie światowej cegielnie upaństwowiono. Zakład pod nazwą Olsztyn uruchomiono ponownie w sierpniu 1947 roku jako cegielnię silikatową. Funkcjonował do 1970, podlegając wojewódzkim zakładom przemysłu terenowego materiałów budowlanych. Po zakończeniu działalności budynki rozebrano. Florian Matern był także, choć krótko, współwłaścicielem browaru. Wraz z bratem Rudolfem uruchomił w 1878 roku nową warzelnię piwa bawarskiego o nazwie Allensteiner Waldschlossen Brauerei. Wzniesiono ją z cegły wyprodukowanej w jego cegielni. Pozostałości browaru, leśny zameczek, stoją do dziś przy ulicy Wojska Polskiego. duże znaczenie dla rozwoju Olsztyna miała decyzja o utworzeniu w mieście sądu okręgowego. Rozważano kilka lokalizacji. Ostatecznie wybrano teren należący do Floriana Materna, położony przy rozwidleniu dróg do Klebarka i Barczewa. Choć znajdował się on naprzeciw fabryki zapałek Juliusa Ladendorfa, uznano, że sąsiedztwo nie będzie zagrażało zdrowiu urzędników. W 1878 roku Matern sprzedał swoje grunty w Śródmieściu. Właśnie tam powstał budynek sądu okręgowego. Otwarcie sądu dla powiatów olsztyńskiego, ostruckiego, nidzickiego i szczecińskiego znacząco podniosło rangę miasta i wsparło starania o przekształcenie stacji w węzeł kolejowy. Z innych przedsięwzięć Materna w 1884 roku miał podpisaną z miastem umowę na wywóz nieczystości. Był także właścicielem działki naprzeciw dworca kolejowego. Prawdopodobnie na początku lat 80. XIX wieku wzniesiono tam pierwszy budynek należący do Materna, zapewne mieszkalny. Został on zaznaczony na najstarszej zachowanej mapie stacji kolejowej, pochodzącej z grudnia 1884 roku. Budynek ten podpisano na mapie jego nazwiskiem. Wkrótce, prawdopodobnie na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku, na bazie tego budynku powstał Bahnhofs Hotel, słynny hotel dworcowy, należący już jednak do kolejnych właścicieli. Zresztą obiekt ten przetrwał wojnę. Rozebrano go w latach późniejszych. Jedną z ostatnich inwestycji Floriana Materna były koszary prywatne, nazywane od jego nazwiska koszarami Materna. W dawnych Prusach powszechną praktyką było wynajmowanie prywatnych budynków przez instytucje publiczne. Korzystały z tego magistraty, starostwa, sądy, poczta oraz wojsko. W Olsztynie funkcjonowały dwa takie kompleksy, koszary Floriana Materna i Andreasa Funka, wzniesione na zamówienie wojska przez prywatnych inwestorów, aż do I wojny światowej były dzierżawione przez armię, pozostając własnością prywatną. Koszary Materna powstały w latach 1888-89 dla 2 batalionu regimentu grenadierów imienia króla Fryderyka II. Zakwaterowano tu pół batalionu. Stacjonowały tu kolejno kompanie różnych pułków piechoty, m.in. 151 i 146. Choć były to koszary wojskowe, przypominały raczej domy mieszkalne niż typowe budynki koszarowe. Warunki bytowe żołnierzy, powiedzmy sobie szczerze, były słabe. Brakowało hali sportowej, a plac ćwiczeń znajdował się daleko. Po I wojnie światowej armia zrezygnowała z ich użytkowania. W 1920 roku budynki przekazano miastu i przebudowano na mieszkania komunalne. Ich wygląd zewnętrzny do dziś nie uległ większym zmianom. To właśnie domy przy ulicy Marii Ziętary Malewskiej 5, 7, 9 i 9A. Dzisiaj kończymy już naszą audycję i spacer po olsztyńskim Zatorzu. Na kolejny odcinek radiowego przewodnika po Warmii i Mazurach zapraszam w niedzielę za 2 tygodnie, tradycyjnie o godzinie 13. Do usłyszenia, Magda Malinowska.